Czy jesteście gotowi, żeby słuchać Słowa Bożego? Cicho. Amen? Ja wiem, że współczesna młodzież, nie chcę was oczywiście o to posądzać, ale dużo czasu spędza przy środkach audiowizualnych i jest tym mocno pochłonięta. Wiecie, ostatnio poszedłem po mojego młodszego syna do zerówki i patrzę, on tak siedzi, wiecie, taki skupiony, tak patrzy wprost. Ja wołam go: Tymek, idziemy. On nic, dalej. Tak patrzy. Ja: no chodź. No w końcu przyszedł. I ja mówię: co tak na tego Judasza patrzysz? Wyjaśnię zaraz, o co chodzi. Mój teściu, myślę, że wielu z was go zna, mówi na telewizor, że to jest Judasz. A on mówi: tato, to nie Judasz, to plazma. I wiecie, chciałbym, abyśmy dzisiaj z takim samym zaangażowaniem słuchali Słowa Bożego. Wiecie, gdy siedzimy przed komputerem, nie wiem, ja nie mam telewizji, więc nie siedzę w swoim domu przed telewizorem, czy przed innymi środkami audiowizualnymi, wiecie, nikt nie patrzy w dół. Tak? Ktoś tak robi? Jest ktoś taki? To by było dziwne. Dlatego słuchajcie, jak słuchamy Słowa Bożego, to też nie patrzmy w ziemię, czy na koleżankę, kolegę z boku, ale patrzmy na kaznodzieję. Patrzmy, tu jest centrum Słowa Bożego. I nie chodzi, żeby w centrum był kaznodzieja, ale Jezus Chrystus, Jemu chwała, kochani. Otwórzmy znów 13 rozdział listu do Rzymian. Mówiliśmy wcześniej o czasie, w którym żyjemy. Mówiliśmy o tym, że trzeba obudzić się, bo ciemność ogarnia tę ziemię i trzeba obudzić się ze snu, aby zacząć żyć dla Chrystusa w Jego mocy i sile. I czytamy w kolejnym wersecie tego 13 rozdziału listu do Rzymian, w wersecie 12: noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję w światłości. I chciałbym mówić dzisiaj o odrzuceniu uczynków ciemności. Chciałbym w tym wykładzie mówić o odrzuceniu uczynków ciemności, a zarazem o przyobleczeniu się w zbroję światłości. Jak to jest odrzucić uczynki ciemności? Czy da się tak to zrobić? Nie chcę, zostawiam i idę. Niektórym się wydaje, że to się tak da, ale to się nie da. To jest głębsza sprawa. Jest większa potrzeba, więcej czasu, więcej wysiłku trzeba w to włożyć. Jakiś czas temu zwiastowałem z jednym z braci takiemu starszemu panu Ewangelię w takiej drewnianej chatce i tak siedzimy, krzyczałem prawie do niego, chociaż ja mam głos dosyć mocny, a on już przygłuchy był. Ja mówię: Jezus Chrystus zbawia. A on mówi: tak, ja wiem i pokazuje, ja tam mam, nie, a tam wisi rzymski papież. Ja mówię: nie, nie, mówię, ani papież, ani Maria, ani żaden święty, ani Budda, ani Allah, tylko Jezus. Chwała Bogu, On daje zbawienie. On może sprawić i spowodować, że odrzucimy raz na zawsze uczynki ciemności. Żeby to odrzucić, trzeba użyć pewnych narzędzi. Żeby coś odrzucić, trzeba użyć właśnie pewnego środka. I tym pewnym środkiem jest krew Jezusa Chrystusa, o której śpiewaliśmy, aktywna przez wiarę w zbawienie i przez naszą pokutę. I tu na chwilkę się zatrzymam. Wiecie, jest w naszym kraju i po całej ziemi organizowane wiele konferencji. Ale ludzie przyjeżdżają na te konferencje i wracają tacy, jak przyjechali. Żeby tak nie było tutaj, i wierzę, że tak nie będzie, musimy poddać się działającej łasce Bożej przez krew Syna Bożego i łaskę Ducha Świętego. To sprawi, że nie wyjedziemy stąd w takim samym stanie, ale wyjedziemy lżejsi, lepsi i pełni prawdziwej radości. Nie takiej radości, że ktoś mówi: dzisiaj się raduje, a jutro nie wie, czy jest zbawiony, czy nie jest zbawiony. Skąd to wiedzieć? Skąd to wiedzieć? Gdy przychodzimy naprawdę do Boga, Bóg daje nam świadectwo. Bóg daje nam świadectwo w nas. Odrzucić uczynki ciemności. Człowiek musi raz na zawsze po to, aby stać się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie i więcej do tego nie wracać. I chciałbym na sam początek, zanim przejdziemy do zbroi światłości, mówić o tym, co to jest pokuta. Ktoś powie, no ja wiem, wszystko wiem. Jak to zrobić? Jak to działa? Żeby odrzucić na stałe, trwale, żeby to było. Żeby to był proces trwały. Nie taki, wiecie, jednodniowy. Ja w swojej młodości też pamiętam, gdzieś tam czasem wyszedłem na środek, ktoś mówił, kto chce oddać życie Jezusowi. No ja chciałem służyć Bogu, ale wracałem i żyłem po swojemu. Ale wam powiem, że gdy szczerze przyszedłem w pokucie do mojego Boga, już nigdy nie wróciłem do stanu i do miejsca, w których żyłem wcześniej. To czyni Jezus, chwała Jemu. To czyni nasz Pan. Wiecie, żeby nie mówić zbyt dużo od siebie, otwieramy Biblię, 3 rozdział Ewangelii Mateusza i wiemy, przesłanie Ewangelii zaczyna się prosto. 3 rozdział Ewangelii Mateusza, 2 werset jest napisane, Jan Chrzciciel zwiastował, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. To było przesłanie początka Ewangelii. Mówił o tym Jezus Chrystus, mówił o tym Jan Chrzciciel, mówił o tym, zaraz jeszcze przeczytamy, apostoł Piotr, Jan i pozostali i wszyscy, którzy zostali przemienieni tą duchową mocą, zwiastowali siłę tej pokuty, która powoduje, że człowiek raz na zawsze zostawia swój grzech i jest wolny od niego i nie musi do niego wracać. W Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale, w wersecie 31, 5 rozdział Dziejów Apostolskich, 31 werset jest napisane, tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Zobaczcie, przez Jezusa Chrystusa, to jeszcze raz chciałem podkreślić, mamy możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Wiecie, to jest temat dzisiaj taki mało popularny. Ludzie chcą mieć radość. Ludzie mówią, mów o radości, mów o miłości, mów o dobroci. A radość, miłość, dobroć w upamiętaniu. Chwała Bogu za to. W tym jest radość, w tym jest miłość. I to zwiastowali apostołowie. I tym żył pierwszy Kościół. I tym musi żyć każdy człowiek, który chce żyć z Bogiem. W 2 rozdziale tej samej księgi, w wersecie 38, czytamy, a Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów swoich, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Zobaczcie, Jezus Chrystus, Jan Chrzciciel, Piotr dalej zwiastuje to samo. Upamiętajcie się, czyli co? Pokutujcie, czyli inaczej odwróćcie się od uczynków ciemności. Odwróćcie się od swoich grzechów. Zostawcie to. Jak wcześniej powiedziałem, człowiek nie ma siły w sobie, aby takiej przemiany dokonać. Owszem, jest na tym świecie wielu moralnych, dobrych ludzi, ale oczyścić od grzechu może tylko Jezus Chrystus. I to On czyni. Wiecie, gdy człowiek upamięta się prawdziwie, za chwilkę kilka elementów, chciałbym też o tym mówić, kilka składników tej przemiany, odrzucenia, odwrotu od martwych uczynków, ale gdy człowiek to czyni, przychodzi owoc. Przychodzi owoc pokuty. Nie jest tak, że nic się nie dzieje. Nie jest tak, że ja wczoraj kłamałem, pokutowałem i dalej idę kłamać. To coś nie tak. Nie jest tak, że wczoraj kogoś obrażałem i potem będę robił to samo. Nie jest tak, że wczoraj może nie płaciłem podatków, pokutowałem i dalej nie płacę podatków. To coś nie tak. Pamiętam, gdy głosiłem na chrzcie w więzieniu, który robiliśmy, mówiłem do tych więźniów, popatrzcie, to jest cud. Ludzie, którzy mordowali, którzy kradli, którzy dopuścili się różnych przestępstw, oni przestali to robić, bo uczyniła to moc krwi Chrystusa. I to jest owoc, chwała Bogu, kochani. Przychodzi owoc tej przemiany, w tym jest siła. I czytamy o tym znów w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza. Wracamy do tego samego rozdziału, od którego wyszliśmy, w 8 wersecie. i mówi Jan Chrzciciel, wydawajcie więc owoc godny upamiętania. A w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich apostoł Paweł mówi tak w wersecie 20, Dzieje Apostolskie 26:20. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Zobaczcie, jest, jak to się mówi, akcja i reakcja. Coś się stało, coś człowiek zrobił, upamiętał się, a teraz jest konkretny owoc, konkretna korzyść z tego powodu. Jest korzyść. Wiecie, i Bóg, który jest dobrym Bogiem, On chce, i mówi o tym apostoł Piotr w swoim liście, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale by wszyscy ludzie przyszli do upamiętania, czyli do pokuty. Wiecie, i żeby odbierać od Boga siłę, odbierać od Boga moc, przyodziać się w zbroję Bożą, człowiek musi stanąć twardo na fundamentach wiary. A jednym z fundamentów wiary jest prawdziwa, właściwa pokuta, oparta nie na podskokach i oklaskach, ale na łzach smutku i umieraniu dla siebie. To jest ból, to jest boleść, to jest żałość, ale człowiek powstaje jako zwycięzca z radością. Chwała Jezusowi, chwała naszemu Panu. Wiecie, chciałbym tak pokrótce na podstawie Ewangelii świętego Łukasza, abyśmy zobaczyli, jakie są elementy pokuty. Jakie są elementy pokuty w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Czytamy tutaj, jest przypowieść o synu marnotrawnym. Bardzo dobrze ją znamy. Ja nie będę odczytywał aż tak szczegółowo, ale wiemy, że gdy syn odszedł od swojego ojca, gdy roztrwonił cały majątek, czytamy w 14 wersecie i poniżej, a gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zobaczcie, pierwszy składnik, pierwszy element tego upamiętania. Wejrzał w siebie, przyszła świadomość grzechu. I to zarazem jest, gdy człowiek budzi się, świadomość ma swojego upadku, świadomość swojego położenia. I sam z siebie człowiek nie jest taki dobry, żeby to wydobył. To czyni Duch Święty. On przychodzi do człowieka i pokazuje mu prawdziwy jego stan. Człowiek sam w sobie jest zazwyczaj egoistą. Myśli, że jest dobry, mówi, są gorsi ode mnie. Ale ja nie chciałbym, abyśmy dzisiaj patrzyli na innych, ale abyśmy patrzyli na wzór, który mamy w Słowie Bożym i w Jezusie Chrystusie. I widzimy, że gdy przyszła świadomość jego upadku, świadomość miejsca, w którym się znalazł, on zaczął coś robić. Czytamy w 18 wersecie. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Zobaczcie, on mówi, ojcze, działanie podejmuje. Mówi, wstanę i pójdę. Zaczyna działać. Wielu ludzi zatrzymuje się na świadomości tylko. Brak im odwagi może, żeby zrobić krok dalej. Ale my, jeśli chcemy poznać i przeżyć prawdziwe oczyszczenie, prawdziwą pokutę i realność Boga, musimy robić kolejne kroki w naszym życiu i nie możemy pozostać tylko na świadomości, jeśli chcemy zostawić naprawdę uczynki ciemności. Musimy zacząć działać. I ten syn, wiecie, on zaczął działać. On zaczął działać. W 21 wersecie czytamy, syn zaś rzekł do niego, gdy już przyszedł, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Zobaczcie, mówi z żalem, ze skruchą. On nie przyszedł w podskokach, mówi, tato, wiesz, jak się fajnie bawiliśmy? O nie, on tak nie przyszedł. On przyszedł w skrusze. Mówi, ojcze, Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Przyszedł z bólem. Przyszedł ze złamanym sercem. Przyszedł ze złamaną duszą. Ale czytamy w następnych wersetach, że ojciec zareagował w inny sposób. Ojciec nie powiedział, nie ma miejsca dla ciebie. Ojciec powiedział, to teraz nie ma miejsca w moim domu. Ale ojciec, i taki jest nasz Jezus. On kocha człowieka i zawsze wyciąga do niego swoją rękę i mówi, synu, ja cię ciągle kocham. Zagubiłeś się, ale wciąż masz wartość w moich oczach. Zostaw to. Wróć do domu. Ciebie kocham. Wiecie, i taki jest Jezus. On jest wczoraj, dziś i na wieki pełen miłości, chwała Bogu. On leżącego, słuchajcie, nie dobił. On nie dobił tego marnotrawnego syna, ale on wyciągnął do niego swoją rękę i mówi, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się. Wiecie, i tutaj jest siła w tym właśnie, że gdy będzie żal, gdy będzie smutek, gdy będzie takie żałowanie za swoje grzechy, dopiero wtedy może pojawić się radość zbawienia. Chwała Bogu. O, wiecie, ja kocham ten moment. Ja kocham to, gdy Bóg daje przeżywać. Pamiętam sam, gdy przyszedłem z wyznaniem, gdy wyznawałem swoje grzechy i gdy wstałem jako człowiek nowy, oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa. Była radość. Chwała Bogu. I zawsze, gdy możemy się z kimś modlić, słuchajcie, gdy ktoś przychodzi, aby wyznać grzech, aby powiedzieć o swoim upadku. Wiecie, nie myślcie, że bracia ściągają pasa. O, ty. Nie. Płaczemy. Uczestniczymy w tym smutku, a potem się radujemy. Bo Bóg znajduje zgubioną owcę. Chwała Bogu. Jeśli zagubiłeś się, młody człowieku, Bóg cię kocha. Nie chce, żebyś w takim stanie był. Chce, żebyś wrócił do domu i uczestniczył w Jego radości, abyśmy uczestniczyli w Jego radości. Dlatego chciałem jeszcze raz, odczytując z drugiego listu do Koryntian, z 7 rozdziału, 3 wersety, podkreślić wartość pokuty. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, od 9 do 11 wersetu. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnienie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. I wiecie, żeby doświadczyć tej przemiany, trzeba się smucić nad sobą. Często zastanawiamy się, czemu nie mamy zapału, gorliwości? Czemu dzisiaj wielu ludzi nie jest zainteresowanym tym, aby być na zgromadzeniach, aby pomagać innym, aby głosić Ewangelię? Zastanawiamy się. Wiecie dlaczego? Często brak nam tego smutku według Boga. Może nigdy albo dawno nie smuciliśmy się według Boga. Nie przychodziliśmy ze smutkiem, żalem i ze łzami do naszego Pana, prosząc, aby On odwrócił nas od tego przekleństwa grzechu i uczynków ciemności. Ale gdy to czynimy, zobaczcie, dzieje się coś pięknego. Mówi apostoł Paweł, jaką gorliwość ten smutek sprawił. Jaki zapał. O, chcielibyśmy oglądać ludzi zapalonych dla Chrystusa. Bez smutku to się nie obędzie. Dlatego, kochani, ja wierzę, że to słowo będzie zmieniało wasze życie. I że ci, którzy potrzebują tego narzędzia odwrócenia się od grzechu, będą mogli przyjść do Pana. Jeśli to uczynisz, będziesz wydawał owoc dla Jezusa Chrystusa. Jeden z braci, który jest w naszym zborze, który nie tak dawno pokutował, dzwoni któregoś dnia do mnie. Mówi: Łukasz, miałem sen. Kowadło mi się śniło. Wiecie, co to jest kowadło? Kowalskie takie. Już dzisiaj się nie stosuje może. Ja mówię: no dobra, no i co z tego? On mówi: słuchaj, ja to ukradłem. Znaczy mówi inaczej. Ukradli to moi koledzy. Sołtysowi ukradli na wsi. I sprzedali mi to. Ja wiedziałem, że to kradzione. I mówi: wiesz co? Ja czuję teraz, Duch Święty mi pokazuje, że ja muszę z tym kowadłem jechać do tego sołtysa. Więc ja wziął to kowadło. Mówi: to z 50-70 kilo waży. Zapakowałem do swojego samochodu. Jadę do sołtysa. I mówię: proszę pana, mnie Jezus zmienił. Ja przyjechałem oddać. On tak się cieszy. Mówi: to ja ci zapłacę za to. On mówi: nie, ja to oddaję za darmo. Mówi: Jezus mnie zmienił. Wiecie, gdy my jesteśmy przemieniani przez Pana, wszystko staje się proste. Nie wstydzimy się. Nie mamy obawy, a co powie sąsiad? A co powie kolega? Ale wszystko w nas jest jawne. Chwała Bogu. Wszystko w nas jest jawne, bo jesteśmy wtedy w światłości. A gdy świeci światło, wiecie, to jest jak rentgen, który widzi wszystko i nic nie ukrywamy. Nie ma w nas żadnego wstydu. Wszystko staje się jawne. Dlatego życzę wam, kochani, korzystajcie z tych narzędzi. Korzystajcie z pokuty. To jest wielkie narzędzie, aby odwrócić się od uczynków ciemności. I gdy to zrobisz, dopiero wtedy możesz wejść. Dopiero wtedy możesz przyodziać się w zbroję światłości, o której chciałbym mówić dalej. Czytaliśmy, że gdy syn marnotrawny przyszedł do swojego ojca, ojciec mówi: dajcie mu nową szatę. Czytaliśmy wcześniej, w poprzednim wykładzie, że leniwy chodzi w czym? Pamiętacie? W łachmanach. W łachmanach chodzi. A gdy przychodzimy do Boga, Bóg daje nam nową szatę. I czytaliśmy w liście do Rzymian w 13 rozdziale, który jest przewodnią myślą tego zjazdu, abyśmy przyodziali zbroję nie jakąś tam, ale zbroję światłości. Wiecie, i każdy rycerz, dzisiaj może już nie ma rycerzy, są żołnierze, nie jeżdżą czy nie chodzą, ale gdzieś siedzą w wozach opancerzonych. Ale starożytny rycerz, o którym pisał apostoł Paweł i o którym my za chwilę będziemy dalej czytać, wiecie, zanim założył zbroję, on nie zakładał zbroi tak na gołe ciało. Zimno by było, słuchajcie. On miał taki specjalny kombinezon. I to był nie jakiś tam brudny kombinezon, ale dla podkreślenia takiego etosu i szlachetności rycerza to musiało być białe, bo to podkreślało jego dostojność i służbę, którą sprawował dla danego władcy. I tak samo my, gdy otrzymaliśmy białą szatę od naszego Pana, dopiero wtedy możemy przyodziać i myśleć, aby przyodziać zbroję światłości. Zbroja światłości. Otwórzmy list do Kolosan. Pierwszy rozdział, werset 13, czytamy tak: który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Wiecie, jest świat duchowy. My żyjemy w świecie fizycznym, żyjemy w polskim kraju, w różnych miastach tego kraju, a nad nami świat duchowy. I tam są dwa królestwa. Jest po pierwsze królestwo ciemności, w którym dawniej żyliśmy, naśladując władcę, który rządzi teraz w synach opornych. I tam włada szatan. Z drugiej strony jest królestwo Syna Jezusa Chrystusa. Jest królestwo światłości. I my zostaliśmy wyrwani z królestwa ciemności, a zasadzeni w królestwie światłości. I będąc w tym królestwie, gdy odwracamy się od zła, Bóg chce, abyśmy przyodziali się w zbroję światłości i abyśmy mogli walczyć po stronie naszego Pana, dla Jego chwały. Z kim mamy walczyć? Z konkurentami w zborze? Z bratem, siostrą? Nie. Nigdy. Apostoł Paweł mówi, że jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście ich nie strawili. My nie mamy walczyć z ludźmi. To nie o to chodzi. Naszym przeciwnikiem jest świat duchowy. I za chwilkę o tym przeczytam. Ale pierwsze miejsce, otwórzmy Ewangelia Mateusza, rozdział 16 i werset 18. Pan Jezus mówi tak. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I tutaj pokazuj w tym wersecie Jezus Chrystus mówi, że ty jesteś Piotr. Ale on nie był tą opoką. To Jezus Chrystus jest skałą i fundamentem naszej wiary. I na nim, na Jezusie Chrystusie, który wyznaczył te fundamenty, my stoimy w tym Kościele. Jezus Chrystus postawił ten Kościół i pisze, że bramy piekielne nie przemogą go. Czemu mają go nie przemóc? Dlatego, że z nimi jest Jezus Chrystus. Ale to pokazuje, że tam będzie ciągle walka. Tam będzie walka. Inny przekład mówi, że pokazuje na bardziej taki ofensywny charakter tego fragmentu. Jest napisane, że bramy piekieł nie wytrzymają naporu Kościoła. Jest tak napisane. I to pokazuje, że między tymi królestwami jest walka. Jej nie widać i człowiek, który nie żyje według ducha, nigdy tego nie zrozumie. Ktoś powie, jaki tam Bóg, jaki diabeł, o czym ty mówisz? Ale jak śpiewał jeden ze świeckich muzyków swego czasu, mówi, musisz komuś służyć. Nie wiem komu. Może być to Bóg, a może być to diabeł, ale komuś musisz służyć. I tak naprawdę nasze życie, nasze uczynki świadczy o tym, komu służymy. Komu służymy. I Bóg chce, słuchajcie, abyśmy przyodziani w zbroję światłości czynili ludziom dobro. Jeśli czynimy dobro, to co się dzieje? Tu siedzi Remigiusz na przykład. Jeśli będę robił dla niego dobro, to staję się jego przyjacielem. I Bóg chce, aby chrześcijanie w Kościele robili sobie dobro. Aby robili dla siebie dobrze, bo wtedy stają się przyjaciółmi i pogłębiają się więzy miłości. Natomiast diabłu zależy, aby siać nienawiść, złość, przekleństwo i inne złe rzeczy. I przez to ludzie sieją nienawiść i stają się wrogami. I diabłu na tym zależy. Ale my mamy czynić dobrze, przyodziani w zbroję światłości. W liście do Efezjan, w rozdziale 6, czytamy, kto jest naszym przeciwnikiem. 6 rozdział. Dwunasty werset. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Zobaczcie, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, to znaczy nie z ludźmi. Walka z ludźmi nie ma sensu, dopóki tego nie zrozumiemy. Nie wejdziemy na właściwą ścieżkę. Można walczyć z człowiekiem, można się potykać potyczkami słownymi, można w kogoś czymś rzucać. To nie ma sensu, to nie zmieni sytuacji. Walka jest w świecie duchowym. Jest napisane dalej, z kim walczymy? Po pierwsze, z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Zobaczcie, jest tego trochę. Jest tego trochę. Mamy z kim walczyć. To jest nasz realny wróg. W tym jest zagrożenie. W tym jest nasze zagrożenie. Ale zanim apostoł Paweł mówi o tym, kto jest naszym wrogiem, mówi w 10 i 11 wersecie tak. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Zobaczcie, mówi apostoł Paweł, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. W jaki sposób możemy się umacniać w naszym Bogu? Słuchajcie, przez społeczność z Nim, przez umacnianie naszych więzi z Chrystusem. Jak to robić? Słuchajcie, rozwiązanie jest tylko i zawsze jedno. Szukajmy Pana w naszych modlitwach, w naszej komorze. Nie ma innej ścieżki do siły i mocy Bożej. To nie dzieje się tak lekko. Trzeba zapłacić pewną cenę. Nie znajdziesz tego w internecie. Nie znajdziesz tego w fajnym kazaniu. Nie znajdziesz tej mocy na koncercie. Choćby to się nazywało trzecia czy czwarta godzina dnia. Nie znajdziesz tam mocy. Prędzej znajdziesz tam odstępstwo i nieprawdę, fałsz i ekumenizm. Ale moc do walki z wrogiem znajdziesz na kolanach. Tego trzeba nam szukać. Tego trzeba nam szukać. I dlatego apostoł Paweł mówi, umacniajcie się w Panu. Nie mówi, umacniajcie się w nauce, żebyście mieli argumenty od jakiejś tam innej denominacji. Wiecie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Mamy się umacniać w Bogu i Bóg może dać nam siłę. I dalej mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Wiecie, diabeł jest sprytny. Przez tysiące lat zwodzi ludzi, odprowadza ich od Boga w różne błędy, w różne przestępstwa. I tylko jeśli przywdziejemy całą zbroję Bożą, będziemy mogli się ostać przed zasadzkami. Nie wystarczy nam tylko tarcza i pancerz może. Musimy wziąć całą zbroję, aby realnie przeciwstawić się przeciwnikowi. W pierwszej Księdze Królewskiej czytamy w 22 rozdziale. Czytamy tutaj o pewnej potyczce, którą prowadził między innymi król Achab. I czytamy w 22 rozdziale, w 34 wersecie. Wtem pewien wojownik ni stąd, ni zowąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem. A ten rzekł do swojego woźnicy, zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Zobaczcie, przeciwnik znalazł słaby punkt. Wyborny strzelec znalazł słaby punkt. W zbroi Achaba strzelił. On dostał, został ranny i na skutek tego wkrótce zginął. I dlatego Bóg chce, abyśmy uniknęli podobnych sytuacji. I aby tego uniknąć, musimy wziąć całą zbroję Bożą. Całą zbroję Bożą. Po co nam ta zbroja jest potrzebna? Po co? Aby walczyć, skutecznie walczyć. O co mamy walczyć, ktoś powie? No walczymy z diabłem, ale o co? Mamy walczyć o naszą wiarę. Mamy walczyć o nasze zbawienie i o zbawienie tych, którzy jeszcze Go nie poznali. O to mamy walczyć. O to musimy walczyć. I gdy idziemy z tymi elementami, o których zaraz będę czytał, mamy pewne zwycięstwo. Mamy pewne zwycięstwo. Kiedyś zadzwoniła do mnie jedna kobieta i mówi, Łukasz, wiesz co, mówi, czy ty potrafisz diabła wypędzić? Ja mówię, no nie wiem, no jak to, skąd takie pytanie? Co się dzieje? Powiedz. Słuchaj, z moją córką, to młoda dziewczyna, coś złego się dzieje. Coś złego się dzieje. Mówi, coś zaczęło do niej przychodzić. Ona czuje, leży na swoim łóżku. Coś zaczyna ją dusić. Co robić? Ja mówię, no przyjedziemy, możemy spróbować, porozmawiać, modlić się. Przyjeżdżajcie, pilna potrzeba jest. I gdy przyjechaliśmy, rozmawialiśmy z tą dziewczyną, ona opowiedziała, że chciała zbliżać się do Boga, zaczęła czytać Pismo Święte i gdy zaczęła to robić, ona zobaczyła jakiś napór. Ona zobaczyła jakiś opór, jakąś presję, jakiś strach, a w konsekwencji mówi, ktoś do mnie przychodzi, coś się dzieje ze mną. Mówi, coś mnie paraliżuje, nie mogę podnieść się ze swojego łóżka. Ja mówię, możemy się z tobą modlić, ale ty musisz coś zrobić. Mówię, widzę, że masz różne kolczyki, naszyjniki, pierścienie. Jeśli chcesz, żebyśmy się z tobą modlili, zdejm to, a będziemy się modlić. Czy jesteś gotowa? Ona, o tak, była bardzo przestraszona. I gdy to zdjęła, wiecie, i gdy potem modliliśmy się, gdy ona przyszła z wyznaniem grzechów, święta krew Jezusa Chrystusa oczyściła ją, oczyściła tą dziewczynę. I gdy spotkałem ją później, ona była pełna radości. Mówi, jestem wolna, chwała Bogu. To czyni Jezus Chrystus. To czyni moc świętej krwi Jezusa Chrystusa. I gdy my mamy siłę, mamy wiarę, stoimy w zbroi światłości, możemy zwyciężać nad wszelką potęgą nieprzyjaciela. Ja nie mówię, o wiecie, dzisiaj jest wiele takiej, nazwę to, takiej religijnej głupoty. Wybaczcie za określenie. Ludzie mówią, że wszędzie jest jakiś demon, diabeł. Ja nie zwiastuję tak. Nie zwiastujemy tego, słuchajcie. Chodzi o to, że musimy zdać sobie sprawę z realności, w której jesteśmy. I Bóg jest żywy naprawdę. Ale i diabeł, on nie śpi. On nie śpi. On próbuje wielu ludzi doprowadzić do upadku, doprowadzić do śmierci. Dlatego Słowo Boże mówi, weźcie całą zbroję Bożą. Czytamy dalej, 13 werset. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Co to jest dzień zły? Co to jest dzień zły? Kiedy przychodzi trudny czas. Nie tak dawno miałem dzień zły. Dzień zły. Odebrałem jeden telefon. Człowiek, który przyszedł do Boga, zrezygnował. Mówi, ja już nie chcę tego. Kilka godzin później drugi dzwoni, mówi, wiesz, to chyba nie ma sensu. Ja się poddaję. Za jakiś czas dzwoni następny i mówi, słuchaj, upadłem. Piję wódkę, to chyba nie ma sensu. I to był dzień zły. Ale my jako ludzie Chrystusa nie możemy powiedzieć, no tak, oni upadli, to nie ma sensu. Ale naszym obowiązkiem i zadaniem jest wtedy paść na kolana i wołać do Boga, wołać do Pana, aby On dał zwycięstwo. To modlitwa i w tej zbroi mamy stawać w modlitwie przed naszym Panem, aby walczyć o tych, których diabeł chce zniszczyć, aby walczyć o tych, których diabeł wpędza w różne tarapaty, którzy tracą nadzieję. To jest nasze zadanie. Młodzi ludzie, kościele, to jest nasze zadanie modlić się o nich. Ja pamiętam, jechałem wtedy samochodem. Jechałem samochodem, ja krzyczałem do Boga. Nie wiem, czy byłem słyszalny, ale myślę, że daleko. Ja wołałem do Boga. Ale jaka była radość, kiedy kilka dni później oni wrócili. Dwóch wróciło i mówią, nie, nie chcemy od Pana. Nie ma innej drogi, tylko z Jezusem chcemy być. O, chwała Bogu, kochani. Możemy zwyciężać nad każdym grzechem, każdym odstępstwem, nad każdym dniem złym. Możemy zwyciężać. Kiedy przyjdą złe wieści, nie możemy się poddać i powiedzieć, to już koniec. Ale mamy wtedy stanąć z tarczą wiary i mówić, cokolwiek się dzieje, ja Tobie wierzę, Jezu. Jak ta zbroja wygląda? 14 werset. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Po pierwsze mówi Słowo Boże, opasawszy biodra swoje prawdą. Prawda ma być w nas. Kto jest prawdą? Jezus. On ma być widoczny w nas. On ma podtrzymywać wszystko. Jak pas podtrzymywał biodra i może jakieś spodenki, odzienie, które tutaj było. Tak samo Chrystus ma w nas spinać wszystko. Ma trzymać nas. Ma opasać nas. Prawda. Jezus Chrystus. I to jest zupełnie przeciwne do tego, co ma nasz wróg, przeciwnik. Czytamy w Ewangelii Jana, ja nie będę tego odczytywał dla skrócenia czasu, ale Jezus mówi, że diabeł jest kłamcą i gdy mówi, mówi kłamstwo, bo mówi od siebie. I tak jest z każdym, kto mówi od siebie, kłamie. Ale jeśli w nas jest Jezus, my mówimy prawdę, zawsze prawdę. Nie fałszujemy Słowa Bożego, nie postępujemy przebiegle, ale treścią naszych ust jest prawda. Jest prawda i musimy tego używać. Zobaczcie, jest przeciwstawność. Diabeł kłamie, a tu jest prawda. Dalej mamy przywdziać pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości, pancerz tutaj ochraniał brzuch, klatkę piersiową, tu. Wiecie, przed czym on dzisiaj od nas może ustrzec? Przed czym? Czasem, gdy ktoś usłyszy może przykre słowo, gdy ktoś kogoś sponiewiera, może źle oceni, człowiek chodzi i długo sobie z tym nie może poradzić. Wiecie dlaczego? Bo jest słaby pancerz. Słaby pancerz. Czasem słyszę, co ludzie o nas mówią. Nie tak dawno jedna kobieta mówi, że ja jestem faszystą. O, ja mówię, o chwała Bogu, mówię, jak diabeł tak mówi na mnie, to znaczy, że jest dobrze. Nie ma znaczenia, co o nas ludzie mówią. Jeśli mamy pancerz, słuchajcie, to będzie się odbijało tylko od nas. Pancerz sprawiedliwości. To znaczy, że my nie, że jesteśmy tacy silni, ale usprawiedliwieni łaską, krwią Jezusa Chrystusa. Ta sprawiedliwość jest w nas. Ta świętość jest w nas. I nie może nas powalić, że ktoś tak powie. Nie może nas powalić to, że diabeł powie, że ty jesteś niesprawiedliwy. Mamy od Pana ten pancerz, bo to jest zbroja Boża. To nie jest czyjaś zbroja, ale to jest zbroja Boża. Dalej mówi, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Drodzy, czy dzisiaj jesteśmy gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju? Buty to jest gotowość. Co trzeba być? Trzeba zrobić, aby być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Trzeba napełnić swoje serce Słowem Bożym. Prawda musi być treścią naszego życia. Musimy mieć świadectwo, że Bóg jest w nas. I wtedy, słuchajcie, wtedy to tak lekko się mówi. Wtedy tak lekko mówi się o Bogu. Wtedy to jest takie proste. W każdej sytuacji, wszędzie możemy z odwagą głosić Słowo Boże. Chwała Bogu za to. Czy jesteśmy gotowi? Wielu ludzi potrzebuje Ewangelii pokoju. Zanieśmy ją. Zanieśmy ją, ale musimy wziąć. Musimy wziąć te buty. Dalej mówi, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tarcza wiary. Słuchajcie, nie wiemy jeszcze, w jakich sytuacjach nam przyjdzie żyć. Ale myślę, że lata, w które wchodzimy, one nie przyniosą bezpieczeństwa i pokoju. Przyniosą trudne sytuacje. Nam się żyje może dzisiaj wygodnie i dobrze, ale nie tak dawno rozmawiałem z jednym człowiekiem z Ukrainy i on mówi, boimy się. I co robicie? Pytam. Modlimy się. Stoimy, szukamy Pana. Wiarą trzeba stanąć. Nie możemy poddać się i stracić wiarę, że to nie ma sensu. Jeśli tak będziemy trwali przed Panem, to żadna broń, jak mówi Księga Izajasza, ukuta przeciwko nam, żaden podstęp, nic, żaden pocisk złego, który jest wysyłany do nas, nic nie uczyni. Ochronimy się. Jak diabeł nas atakuje tymi pociskami? Do naszego umysłu. Atakuje nas do naszego umysłu. Wrzuca to nam do naszego umysłu. Jeśli nie mamy wiary, to zaczynamy w to wierzyć. Nasze myśli napełniają się myślami, które nie są od Boga. I mamy ochronić się przed tym tarczą wiary. Mamy się ochronić tarczą wiary. Nie tak dawno spotkałem się z jednym bratem, który przechodzi trudny czas, czas prześladowania, czas odrzucenia. I on przyszedł, mówi, Łukasz, ja wszystko stracę. Stracę dom, stracę moją żonę, stracę moje dziecko, nic nie będę miał. Ja mówię, kto ci tak powiedział? Mówi, no tak myślę sobie. Mówi, poszedłem za Bogiem i popatrz, wszystko się zawaliło. Ja mówię, to nie są myśli od Boga. Bóg mówi, wytrwaj, a będziesz oglądał szczęśliwe zakończenie tej sprawy. Wiecie, i modliliśmy się potem, żeby te myśli zostały odjęte od Niego. I On później mówi, wiesz co, zbudowałem w swoim sercu, w swoich myślach warownię, że Bóg nic nie może już zrobić. Ale to było kłamstwo. I gdy to zburzyłem, jestem wolny i wiem, że Bóg może wszystko. Dzięki Bogu. Bóg może wszystko uczynić. Musimy mieć tarczę wiary. Musimy mieć tą tarczę, aby odsłonić nasze życie, osłonić nasze myśli. Dalej mówi, weźcie też przyłbicę zbawienia. Przyłbicę zbawienia, nadziei zbawienia. Musimy mieć przyłbicę nadziei zbawienia. W zbawieniu mamy nadzieję, słuchajcie. Przyłbica, ochrona tutaj, naszej twarzy, głowy, to jest bardzo ważne. Popatrzmy, gdybyśmy wzięli nawet jakiś drobny przedmiot, łyżkę kuchenną i uderzmy kogoś, nie wiem, w rękę. Nic nie czuć. Ale jak w głowę tak łyżką dostaniesz, o, to boli. I słuchajcie, dlatego nam potrzebna jest przyłbica, aby patrzeć prosto w cel naszej wiary, w zbawienie, aby nie stracić nadziei. Bo gdy przeciwnikowi uda się wytrącić z naszego serca nadzieję, wtedy słabniemy, wtedy nic nie ma sensu. Dlatego tak ważne jest, aby mieć tą przyłbicę nadziei zbawienia. I dalej mówi, i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, 3-5 wersetu, apostoł Paweł mówi, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zobaczcie, ten oręż przez Słowo Boże mamy siłę, aby wszelką pychę, aby wszelką myśl poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. I gdy dobrze operujemy tym mieczem, a jak mamy operować dobrze? Musimy trwać w Słowie Bożym. I żeby to nie było tylko teoretyczna wiedza, musi za tym stać Duch Święty, bo to jest miecz ducha. I kiedy odbieramy od Pana tą łaskę i namaszczenie, wtedy możemy nie tylko wiedzą operować, ale możemy operować mocą Słowa Bożego. Wiecie, i to nie jest już siła argumentu, ale to jest siła Bożego Ducha, która jest objawiona w Słowie Bożym. To jest siła. I w tym mamy zwycięstwo. Wiecie, wiele warowni serc ludzkich zostało pokonanych mieczem Ducha Bożego. Nie cielesnymi środkami, ale mieczem Ducha Bożego. Wróćmy jeszcze raz do listu do Efezjan. W 18 wersecie czytamy, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, była dana mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować. Zobaczmy, mówi apostoł Paweł, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie. To coś pokazuje, że modlitwa ma być treścią naszego życia. Tak jak mówiłem już wcześniej, to nie może być takie sporadyczne, przelotne. To musi być coś głębszego. Musimy oddać się, musimy mieć czas, aby poświęcić na modlitwie, na prośbie i żeby to były modły w duchu, żebyśmy mogli odbierać realność Boga, żeby Duch Święty napełniał nas na nowo. Wtedy, jeśli to czynimy, czuwamy i czynimy to z wytrwałością, wtedy, słuchajcie, mowa przychodzi dla nas, gdziekolwiek jesteśmy, gdy otwieramy swoje usta, dana jest nam mowa, tak jak mówi apostoł Paweł, do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Nie musimy się wstydzić, nie musimy się bać, że ktoś nas wyśmieje, ale mamy odwagę, bo daje to Duch Święty, chwała Bogu za to. To czyni Duch Święty. Dlatego, kochani, przywdziejmy całą zbroję Bożą. Przywdziejmy w tej walce. Musimy walczyć o dusze ludzkie. Musimy walczyć o nasze domy, rodziny. Musimy walczyć, aby jeszcze w naszych okolicach, aby jeszcze w naszym mieście wielu ludzi przyszło do Boga. Ale żeby mieć siłę, musimy brać to od Pana. Musimy przyodziewać się w całą zbroję Bożą i uczyć się w niej chodzić. To nie jest tak, że już weźmiemy i już biegniemy. Musimy się uczyć, musimy ćwiczyć, a Pan będzie dawał nam pomoc. Pan będzie dawał nam pomoc. Wszystko po to, abyśmy mogli na koniec powiedzieć tak, jak powiedział apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, a 4 rozdział mówi: albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zobaczcie, żeby sprawować dobry bój, trzeba jeszcze raz odwrócić się od złego, przywdziać się w białą szatę, wziąć zbroję światłości i walczyć dla Pana. Walczyć w naszych modlitwach, walczyć w postach, walczyć w prośbach, walczyć w Duchu Świętym, a Pan będzie dawał nam zwycięstwo i będziemy oglądać, jak Jego Królestwo się pomnaża, jak nowi ludzie przychodzą do Pana, jak ci, którzy są uwikłani w różnych problemach, są wyzwalani ze swoich problemów, bo czyni to Jezus Chrystus. I tym chciałem zakończyć. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.